Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Ku zdziwieniu świata i zachwytowi, i nie kryjmy, również przynajmniej częściowemu zdziwieniu Polaków, nasi dalej grają na mundialu w Katarze, który cały czas trwa, jak publikujemy ten odcinek. Oby szło im jak najlepiej, zaszli jak najwyżej i wrócili z medalami, co wcale nie będzie pierwszym takim przypadkiem w dziejach naszej piłki. Bo nasi już nieraz wracali z wielkich piłkarskich imprez właśnie z medalami, a dziś opowiemy wam o tym, co nasza kadra odstawiała w 1974 roku. Ale również trochę wcześniej, bo żeby na mundial pojechać, trzeba było najpierw powstrzymać Anglię. Czas na Orły Górskiego w historii bez cenzury. Tradycje piłkarskie na naszych ziemiach sięgają aż XIX wieku. Nasza reprezentacja narodowa przed II wojną światową też zdążyła rozegrać trochę ciekawych spotkań, a w 1938 roku to nawet pojechała na mundial. No ale niestety później przyszła bardzo bolesna, smutna przerwa i po raz kolejny biało-czerwoni na murawę wybiegli 11 czerwca 1946 roku. Z Norwegią grali i przerżnęli 3-1. Natomiast nasi piłkarze rozkręcali się coraz mocniej i kiedy po raz kolejny przyszło naszym zagrać z Norwegami w 1963, to już była inna rozmowa. Wpierdzieli im 9 goli, a strzelcem jednej z tych bramek był debiutant Włodzimierz Lubański i to nazwisko obok takich jak Lato, Tomaszewski, Dejna niedługo miało wprawiać w panikę każdego, kto stanął naszym na drodze. Nowa era w polskiej piłce nożnej rozpoczęła się w 1970 roku, jak trenerem kadry został Kazimierz Górski, któremu Guardiola czy tam inny Mourinho mogliby buty czyścić, gdyby pan Kazimierz jeszcze żył i gdyby w ogóle chciał, bo był podobno bardzo skromny. Kiedy świetny trener trafia na świetnych zawodników, no to sukces jest w zasadzie tylko kwestią czasu i w tym przypadku zajęło to 2 lata, bo w 1972 roku nasi reprezentanci wrócili ze złotymi medalami z Igrzysk Olimpijskich. Przy czym złoto na Mistrzostwach Olimpijskich w piłce nożnej jest w futbolowym świadku tak widziane jak Mistrzostwo kraju w skokach narciarskich. Niby fajnie, ale ten kraj to Anglia, więc w sumie co z tego? Żeby udowodnić swoją piłkarską wartość, nasi musieli dać popis na dużej futbolowej imprezie, na Mistrzostwach Świata albo na Mistrzostwach Europy. Akurat tak się złożyło, że pierwsza w kolejności była ta większa impreza, miała się odbyć w 1974 roku w RFN. Aczkolwiek najpierw trzeba się było na ten mundial dostać, przejść przez eliminację i właśnie w trakcie tych eliminacji odbył się mecz, do którego w 90% swoich publicznych wypowiedzi wraca pan Dariusz Szpakowski. A kto wie, może i niepublicznych też, ale nie ma się co panu Darkowi dziwić, bo naprawdę się wtedy działo. Zanim przejdziemy do samego meczu, to trochę piłkarskiej matmy. Do grupy trafiliśmy, jak się już pewnie domyśliliście, z Anglikami i bliskimi im, przynajmniej terytorialnie, Walijczykami, bo wtedy były po 3 drużyny w grupie. Z Walią przegraliśmy mecz na wyjeździe 0-2, ale w domu szło nam o wiele lepiej. Wygraliśmy zarówno z Anglią, jak i właśnie z Walią u siebie. Z kolei nasi przeciwnicy raz ze sobą zremisowali, a raz wygrała Walia.
Zaraz, bo już się pogubiłem.
Spoko, na szczęście można to ująć o wiele prościej. Został jeszcze jeden mecz, który miał zdecydować, kto pojedzie na Mistrzostwa Świata. Mecz między Polską a Anglią na Wembley. Nam wystarczał remis, z kolei Anglicy musieli ten mecz wygrać. Anglicy, zgodnie z tradycją, przed spotkaniem byli bardzo pewni siebie i również tradycyjnie nie do końca poważnie traktowali Polaków, bo na przykład ich trener niedługo przed meczem nazwał naszego bramkarza, Jana Tomaszewskiego, klaunem w rękawicach. Miało się jednak okazać, że to jest jeden z tych klaunów, których wspomina się raczej traumatycznie, a zarówno angielski trener, jak i w ogóle cała Anglia miała się o tym przekonać 17 października 1973. Mecz rozpoczął się kwadrans przed 20 i jak przystało na mecz wyjazdowy, był naprawdę ciężki. Kłopotem była nie tylko bardzo niechętna angielska publiczność, która na przykład na naszych w trakcie hymnu krzyczała Animals, ale również nie możemy tutaj pominąć istotnego czynnika, jakim bez wątpienia jest fakt, iż Anglicy byli po prostu pierońsko mocni. To był naprawdę godny przeciwnik. Grali bardzo skutecznie i nie oszukujmy się, mieli nad naszymi w pewnym momencie potężną przewagę do tego stopnia, że nasi wychodzili na połowę przeciwnika tak często jak Michał Milowicz pojawia się w ambitnych produkcjach, aczkolwiek Tomaszewski bronił jak w transie, na najwyższych obrotach i to mimo kontuzji ręki, której nabawił się w 10 minucie. U bramkarza bez ręki to przecież jak bez nogi, a ten bezlitośnie odpierał kolejne angielskie ataki. Gospodarze byli wściekli, ale w drugiej połowie wściekłość ustąpiła przerażeniu. Oto bowiem po stracie piłki przez Anglików Grzegorz Lato podał do Jana Domarskiego, który na parę chwil uciszył trybuny na Wembley, bo zapakował Anglikom bramkę. Było 1-0 dla naszych. Niestety nie cieszyliśmy się tym wynikiem zbyt długo, bo po 8 minutach w naszym polu karnym padł jeden z Anglików, konkretnie Martin Peters, i sędzia podyktował rzut karny. I ten jeden raz Jan Tomaszewski musiał wyjmować piłkę z siatki. Ale pamiętajcie, dalej był remis, który dawał nam awans. A po paru chwilach mogło być jeszcze ciekawiej, bo pod koniec mogliśmy Anglików dobić. Grzegorz Lato po raz kolejny urwał się Anglikom i zaczął z piłką pędzić w stronę bramki przeciwnika. Natomiast w pełni świadomy tego, czym to grozi, jeden z angielskich zawodników, Roy McFarland, nie pierdzielił się w tańcu, tylko złapał za szyję przyszłego prezesa PZPN-u i sfaulował jak ostatni cham, za co swoją drogą dostał tylko żółtą kartkę, ale najpewniej przez tę akcję Polacy na Wembley z Anglią wtedy nie wygrali. Ale i tak angielska prasa właśnie tę akcję później uznała za idealne podsumowanie angielskiej bezsilności w tym meczu. Pisano o końcu świata, a taki pewny siebie do niedawna angielski trener mógł mówić o końcu roboty, bo go wypierniczyli ze stanowiska po tym, jak Anglia odpadła w eliminacjach, a niespodzianek miało być niebawem dużo więcej. Oczekiwania nie były jakieś gigantyczne. To i tak był wielki sukces, że nasza kadra zagra po raz pierwszy od 1938 roku na mundialu. Oczekiwania te spadły jeszcze niżej po tym, jak okazało się, z kim trafiliśmy do grupy. Włochy, Argentyna i Haiti. Dobra, Haiti nikt poważnie nie traktował, ale co do piłkarskiego kunsztu tych dwóch pierwszych drużyn, no to nikt nie mógł mieć wątpliwości. Argentyna była przecież jednym z faworytów do wygrania całej tej imprezy. Ta sama Argentyna, która po 9 minutach swojego pierwszego meczu na tej imprezie
dostawała z nami 2-0.
Na tym się jednak nie skończyło, bo Grzegorz Lato od samego początku imprezy postanowił pokazać całemu światu, kto jest debeściak, i w tym spotkaniu zapakował dwie bramki. Argentyńczycy robili co tylko mogli, a rodacy w kraju pewnie ich wspierali żarliwą modlitwą, w związku z czym Matka Boska musiała mieć potężny dylemat, za kim się ostatecznie wstawić. Koniec końców wybrała Polaków, ale żeby się Argentyńczycy do końca nie odwrócili od kościoła, to pozwoliła im strzelić dwie bramki. Nasi wygrali 3-2. Kolejny mecz nasza kadra rozegrała z Haiti i przez sympatię do tych zapewne bardzo miłych ludzi zaznaczmy tylko, że Polska wygrała 7-0. Awans był pewny niemniej jednak, czego nie mogli powiedzieć nasi kolejni futbolowi adwersarze, czyli Włosi. Oni, żeby awansować, musieli przynajmniej zremisować mecz z Polską i pewnie po cichu liczyli na to, że nasi piłkarze im w tym, jeśli nie pomogą, to przynajmniej nie będą przeszkadzać. Czemu? Pewnie większość z was wie, ale wytłumaczmy. Taka się utarła tradycja w piłce nożnej, że jak drugiej drużynie można pomóc, to się to robi, tylko że nie chodzi wcale o fair play, tylko o wypaczanie wyników rywalizacji. Czyli jak na przykład grają ze sobą dwie drużyny, z czego jednej do awansu potrzebny jest dobry wynik, a tej drugiej już jest wszystko jedno, bo na przykład awans ma pewny, no to ta drużyna w lepszej sytuacji wystawia drugi skład albo gra na pół gwizdka. Natomiast trener Górski i jego piłkarze nie planowali uskuteczniać takich akcji i przerażonym Włochom zaproponowali dwie bramki i to już w pierwszej połowie. Przeciwnicy odpowiedzieli tylko jedną bramką i odpadli. Ostatkiem sił pojechali pakować walizki, a nasi wyszli z grupy. Z pierwszej grupy. Co? Bo wtedy rozgrywki zorganizowane były inaczej. Za awans z grupy trafiało się do drugiej grupy i tam za zajęcie pierwszego miejsca trafiało się do finału, a za dwójeczkę w grupie do meczu o trzecie miejsce. Na kogo tym razem trafiliśmy? Na Szwecję, Jugosławię i RFN, czyli Niemcy Zachodnie, czyli te lepsze. Również w gałę. Jak nam poszło? Z meczu na mecz było coraz lepiej. Nasi piłkarze grali znakomicie. Tomaszewski w czasie meczu ze Szwecją obronił karnego. Nasi wygrali 1-0. Drugie spotkanie z Jugosławią było bardzo ciężkie fizycznie, ale nasi piłkarze dali radę, wygrali 2-1. W tym czasie Niemcy też radzili sobie bardzo dobrze i wreszcie te dwie reprezentacje, reprezentacja Polski i Niemiec, spotkały się w meczu, który miał zadecydować, kto trafi do finału. Nasi chcieli wygrać, co tam chcieli? Mogli to zrobić. Ale w piłce, jak na wojnie, umiejętności, talent, motywacja, zgranie, koniec końców na niewiele się zdadzą, jak co nieco postanowi dodać od siebie pogoda. Niemcy przekonali się o tym kilkadziesiąt lat wcześniej w Związku Radzieckim, natomiast naszym przyszło się o tym przekonać właśnie w 1974 roku. Mecz na wodzie. Kultowy mecz na wodzie jest dla starszych trochę kibiców naszej reprezentacji większą traumą niż dla tych młodszych. Pamiętny karny Błaszczykowskiego na Mistrzostwach Europy z 2016. Był 3 lipca, oczywiście 1974 roku. Bardzo ważny dzień zarówno dla fanów piłki nożnej, jak i dla miłośników intensywnych opadów, bo we Frankfurcie zaczęło tak potwornie lać po południu, że murawa zaczęła w pewnym momencie przypominać bardziej jezioro. Do odciągania wody z boiska zaprzęgnięto lokalną straż pożarną, ale nawet niemieckie motopompy nie miały szans w starciu z taką mini powodzią. Co na to organizatorzy? Początkowo zupełnie słusznie zastanawiali się, czy by może spotkania nie przełożyć, ale w końcu stwierdzili, że za bardzo by to namieszało w mundialowym grafiku. I trzeba grać. Głupie? Głupie, ale co poradzę. Austriacki sędzia z półgodzinną obsuwą rozpoczął mecz piłki półnożnej, półwodnej, w którym nasi na początku całkiem nieźle się odnaleźli. Cisnęli Niemców bez kompleksów, jednak ci niestety mieli w swojej bramce prawdziwego wymiatacza, legendę Sepa Majera, którego wiele osób do dziś uważa za najlepszego bramkarza, jakiego zrodziła kiedykolwiek niemiecka ziemia. Czy nasz bramkarz miał tremę w konfrontacji z takim wymiataczem? Absolutnie nie, co najlepiej udowodnił w 53 minucie, broniąc rzut karny. No ale niestety, jakieś 20 minut później musiał wyjmować piłkę z siatki po strzale Gerda Millera. Niemcy tylko tyle byli w stanie ugrać w tym meczu, ale niestety nasi również. Austriak gwizdnął na zakończenie spotkania i Niemcy oszaleli z radości, bo awansowali, a nasi mogli pakować walizki? No nie, bo jeszcze był przed nimi mecz o 3. miejsce. A w głowach ta świadomość, że gdyby nie ten cholerny deszcz, to pewnie to oni by się teraz cieszyli z awansu do finału. Zresztą nie tylko oni czuli to pod skórą, bo po latach sam Beckenbauer, czyli kapitan reprezentacji wtedy, powiedział, że w normalnych warunkach najpewniej nie mieliby z Polakami żadnych szans. Wiecie, jaka jest prosta droga do załamania nerwowego? Świadomość, że po przegranym w kijowych warunkach meczu z Niemcami o 3. miejsce przyjdzie się nam zmierzyć z Brazylią, obrońcą tytułu sprzed 4 lat. Ja bym się przynajmniej załamał, a potem jeszcze roztopił, bo temperatura w dniu meczu to było jakieś 30 stopni. Ale na szczęście to nie ja wybiegłem na boisko tego dnia w reprezentacyjnej koszulce, tylko prawdziwi wymiatacze. W tym Grzegorz Lato, który przed mundialem najprawdopodobniej wyhodował sobie dodatkową parę płuc, bo był po prostu niezmordowany. Chłop grał jak w transie i w końcu w 77 minucie zapakował Brazylijczykom jedyną bramkę w tym meczu, ale swoją 7. na mundialu. Został królem strzelców, ale choćby miał 6 płuc i 12 nóg, to niczego by nie osiągnął bez kumpli z drużyny i wszyscy o tym wiedzieli. Tak o polskiej drużynie powiedziała argentyńska legenda Di Stefano. Zrozumieli, że ruchliwość stanowi decydujący atut w nowoczesnych rozgrywkach. Posiedli sztukę pomagania temu, który ma piłkę, proponując jego taktycznej wyobraźni wiele rozwiązań przez pozostawienie mu zawsze możliwości odwodu. Ciężko sobie wyobrazić lepszą pochwałę drużyny, którą stworzył pan Kazimierz. To właśnie na tym mundialu naszą kadrę zaczęto nazywać orłami Górskiego, a świat zachwycił się takimi nazwiskami jak Lato, Dejna, Tomaszewski, no i oczywiście Górski. Kazimierz Górski, trener, którego uznano za geniusza, ale również gość, który wiedział, kiedy z klasą zejść ze sceny, który nie trzymał się kurczowo za wszelką cenę swojego stołka. 2 lata później jeszcze z reprezentacją wrócił z olimpiady ze srebrnymi medalami, a później odpuścił trenowanie kadry, co wcale nie znaczy, że po odejściu Górskiego skończyły się złote czasy polskiej piłki. Niewiele rzeczy tak wzrusza jak sport, zwłaszcza jak sukcesy osiąga narodowa reprezentacja. Co więcej, jest opcja, żeby takie chwile zdarzały się regularnie dzięki Wam, bo na G2A znajdziecie naprawdę wiele świetnych piłkarskich gier. Oczywiście, że jest FIFA, jest eFootball Pro Evolution Soccer, czy jak kto woli eFootball Pro Evolution Soccer, jest Football Manager. Wybór jest naprawdę potężny, a z kodem gry na G2A będą jeszcze tańsze, więc już całkiem wspaniale. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie naszego filmu, wbijajcie śmiało, a my widzimy się niedługo.